Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz naszych gości. Dzisiaj chcemy rozmawiać o edukacji domowej, czyli o nauczaniu w rodzinie, a rozmawiać będziemy z psychologiem, z panią Anną Wiśniewską oraz z rodzicami, panią Zofią i panem Jackiem Hogami. Szczęść Boże, witam państwa bardzo serdecznie.
Witam.
Jeszcze przed wakacjami mówiliśmy o możliwości takiej, jaką daje ustawa i ustawodawstwo w Polsce, o nie tyle nie posyłaniu dzieci do szkoły, co o uczeniu dzieci w rodzinie, w domu. Rozmawialiśmy o tym między innymi z panią Anną. Pani jest szczęśliwą mamą, i której życie w domu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Z tego, co pani wielokrotnie podkreślała na naszej antenie, pani się czuje szczęśliwa, kiedy pod okiem ma dzieci i może realizować się w domu właśnie jako mama, a zarazem też i profesja, zawód, który pani posiada, pomaga chyba w tym wszystkim. Dlaczego zdecydowała się pani na edukację domową?
Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich.
Przepraszam, nie zdecydowała się pani, tylko państwo wraz z mężem.
Państwo, tak, razem z mężem taką podjęliśmy decyzję. To przez jakiś czas w nas się jakoś tam rodziło. Przyznam, że też się przez... Mieliśmy pewne obawy, jak to będzie wyglądało, jak przyjmą to dzieci, tym bardziej, że córka, która teraz uczy się w domu, przez 4 lata normalnie uczęszczała do szkoły, dopiero w 5. klasie, jest teraz w domu, uczy się w domu, więc oczywiście musieliśmy też ją zapytać, czy będzie chciała tak się uczyć. Widziała, jak się uczą kuzyni, bo tutaj już wcześniej właśnie w rodzinie mieliśmy taką możliwość zobaczyć. I pewne trudności, które przeżywaliśmy w szkole, też później trudności pewne związane już z młodszą córką, która poszła do zerówki. I tam też program, który był realizowany, nie odpowiadał zupełnie temu, jakie miała potrzeby córka. Widzieliśmy, że po prostu lepiej i przyswajają córki materiał, lepiej się uczą, kiedy są po prostu z nami w domu. To była jedna z takich motywacji. Natomiast drugą niewątpliwie było to, że system edukacji szkolnej nie odpowiadał naszym oczekiwaniom. Nie znaleźliśmy takiej szkoły, takiego miejsca, w którym uważalibyśmy, że nasze dzieci są dobrze zaopiekowane, bezpieczne, i postanowiliśmy, że będą dzieci w domu. Jedną z takich głównych obaw, które zawsze jest takie pytanie zadawane, co z relacjami społecznymi. I to była też w jakimś sensie też nasza obawa, ale teraz już widzimy, że zupełnie bezpodstawna, bo rzeczywiście świetnie relacje społeczne dzieci mogą realizować w domu, wśród swoich znajomych, kolegów, nie tylko ze szkoły, ale spoza szkoły. My mamy też większą kontrolę nad tym, z kim nasze dzieci się spotykają, z kim rozmawiają, jakie to jest środowisko. I to jest dla nas najważniejsze, żeby nasze dzieci, które zostały nam powierzone przez Pana Boga, wychowywały się w środowisku w takim, jakim my chcemy. Zbyt duży, zły wpływ, negatywny wpływ miało otoczenie w szkole.
A proszę nam przypomnieć również, ile w domu jest pociech, pani Anno?
5. Mamy 5 dzieci.
Rozpiętości wiekowej?
Najstarszy syn 14 lat, najmłodszy synek rok. I w środku są 3 dziewczyny.
I objęte obowiązkiem szkolnym są które dzieci?
Trójka dzieci. Najstarszy syn uczęszcza do gimnazjum, nie uczy się w domu. Nie zdecydował się na to, natomiast właśnie córki 2 uczą się w domu, natomiast ta trzecia córka, która ma, no teraz będzie miała 4 lata, też się uczy razem z nami, bo to jest jakby tak, nauczanie w rodzinie wygląda inaczej niż w szkole.
To nauczanie wygląda, to za chwileczkę o tym porozmawiamy, bo chciałem się spytać, co było przyczyną decyzji państwa Zofii i Jacka Hogów, aby nie posyłać dzieci do szkoły, a objąć je właśnie edukacją domową. Czy podobnie jak w przypadku pani Anny Wiśniewskiej?
Znaczy, ja myślę, że tutaj dla nas głównym argumentem było to, co też siostra, o czym siostra mówiła moja, to znaczy poważne podejście do rodzicielstwa. W momencie, w którym się zdecydowaliśmy na ślub, celem były dzieci, I temu podporządkowaliśmy też troszeczkę nasze życie, żeby dobrze dzieci przygotować do życia. I takie pytanie też padło w jednej ze szkół, w której się staliśmy opiekę formalną do edukacji domowej, co dla mnie było bardzo ciekawe. Ja z wykształcenia jestem historykiem, też uczyłem zawodowo w podstawówce i w gimnazjum i się bardzo przygotowywałem do tej rozmowy. Wiedziałem, że padnie od pani dyrektor takie pytanie, dlaczego chcemy właśnie taką formę podjąć nauczania. I długą przemowę taką sobie przygotowałem. I ciekawy był przebieg tej przemowy, bo zacząłem w ten sposób. Sam z wykształcenia i z praktyki jestem nauczycielem. W tym momencie pani dyrektor mi przerwała, powiedziała: dziękuję, rozumiem. Bo praktyka szkoły z punktu widzenia nauczyciela czy dyrektora jest troszeczkę inna niż z punktu widzenia rodzica. To znaczy dużo więcej nieprzyjemnych rzeczy widać. I ta pani dyrektor już miała całą świadomość taką, jaką ja miałem. Także tutaj właściwie temat dla niej był skończony.
A co nauczyciel widzi negatywnego w szkole?
Znaczy,
czy w zachowaniu uczniów? Powiem, bo może w szkole tak... nie ma nic negatywnego, jeżeli chodzi tylko o zachowanie uczniów i programy, które proponuje Ministerstwo Edukacji.
Znaczy ja powiem tak, że myślę, że nie uczyłem w słabej szkole, natomiast nie to było problemem. Problemem jest to, że we współczesnej szkole publicznej, takiej jaką mamy w Polsce, dzieci tak naprawdę są pod jakąś ogólną kontrolą dorosłych, natomiast w praktyce jest to wychowanie tylko i wyłącznie przez grupę rówieśniczą, gdzie silne, powiedzmy, jakieś przykłady negatywne bardzo łatwo się przebijają, natomiast te pozytywne, jak wiadomo, są trochę cichsze i nie są tak widoczne i spora część dzieci nie za nimi dąży. Także dużo było widać jakichś takich rzeczy, może drobnych, ale w sumie z punktu widzenia ojca, rodziny, no bardzo nieprzyjemnych, takich jak, nie wiem, pobicia, drobne kradzieże. Relatywizm moralny bardzo silny. Bardzo widać było to, że szkoła być może uczy formalnie matematyki, języka polskiego i tak dalej, przedmiotów, natomiast z moralnością było strasznie. Z tym, żeby dziecko było prawdomówne, żeby było lojalne wobec kolegów, żeby nie oszukiwało. Takie rzeczy właściwie nie istniały.
To był pan Jacek Hoga, a pani Zofia, która jest szczęśliwą mamą, wraz z siedzącym obok mężem, czyli z panem Jackiem, sześciorga dzieci, tak?
Tak.
W jakiej rozpiętości wiekowej? Tak samo zapytam się jak pani Anny. Macie dzieci?
Mamy szóstkę dzieci. Najstarszy jest 9-letni syn, a najmłodsza jest niespełna roczna córeczka. A w szkole jeszcze jest Stasiu 8-letni, 6-letni Jędruś i 4-letni i 2-letni chłopczyk. To oni są.
I cała szóstka uczestniczy w edukacji domowej.
Cała szóstka uczestniczy.
Czyli bardzo. Tworzycie domowe przedszkole czy domową szkołę?
Raczej tworzymy rodzinę po prostu i jakby przy okazji życia nasze starsze dzieci uczą się tego, co muszą jakby zdać w szkole.
A co muszą dzieci zdać w szkole, pani Anno?
Czy system polega na tym, że dziecko jest przypisane do jakiejś szkoły, w której dyrektor wyraził zgodę na nauczanie poza szkołą, natomiast na koniec roku dzieci muszą zdać egzaminy z tych przedmiotów, które normalnie miałyby na danym poziomie edukacji. Także normalnie ten sam program, który obowiązuje wszystkie dzieci w Polsce, obowiązuje też dzieci nauczane w domu i one muszą po prostu z tego programu później zdać egzamin na koniec.
Właśnie kwestia egzaminu. Zawsze rodzice mówią, szczególnie kiedy to dzieci muszą nauczyć się przed pierwszą komunią świętą pewnych rzeczy, które potem pamięta się przez całe życie, więc podstawowych prawd zawartych w katechizmie. No i wtedy pojawia się problem, że dzieci to stresuje, w sumie to bardziej dorośli się, chyba rodzice stresują bardziej, bo wychodzi na to, że już pozapominali te wszystkie sprawy, których się wcześniej uczyli, no i wychodzi problem stresu, że dzieci się stresują i tak dalej, i tak dalej. Czy taki egzamin nie jest stresem dla dziecka i dla rodziców?
Ja myślę, że tak jak ten przykład, który ojciec podał, dla naszych dzieci to nie było jakimś wielkim stresem ten egzamin do komunii, dlatego że te wszystkie modlitwy znały już wcześniej, tak? One nie uczyły się tego do egzaminu, tylko znały już wcześniej. Myślę, że tutaj jest trochę podobnie. To znaczy, jakoś intensywnie przygotowują się dzieci krótko przed egzaminem, ale tak normalnie w ciągu roku dzieci po prostu żyją razem z rodzicami, uczą się tego, co ich na danym etapie ciekawi, bo dziecko zazwyczaj, które nie jest w szkole, jest nadal ciekawe, czyli ta ciekawość nie zostaje w nim zabita, tak jak zazwyczaj u dzieci szkolnych. I one chcą się uczyć, chcą się dowiadywać różnych rzeczy. My oczywiście trochę to musimy ukierunkować pod względem tych egzaminów, ale to zupełnie inaczej zapada w pamięć. Ja mogę to powiedzieć na przykładzie mojej córki, która miała bardzo duże problemy z zapamiętywaniem treści, materiału, ale w momencie, kiedy robi to ze mną w domu, na zasadzie porównań, przykładów, jakichś pokazania, jak to wygląda, powtórzenia co jakiś czas, nawet nie wiem, przy krojeniu sałatki powtarzamy sobie coś tam, co dzisiaj zapamiętało, albo po prostu opowiada tacie, czego się dzisiaj nauczyła i to już jest jakaś forma powtórni, prawda? Jest to w takiej przyjaznej sytuacji. Myślę, że jest to łatwiej dla niej zdecydowanie jest to przyswoić. Natomiast na egzamin, wiadomo, zawsze jest jakimś stresem. I warto też poszukać taką placówkę, w której to będzie w miarę przyjaźnie zrobione, bo oczywiście każdy egzamin można w różny sposób zrobić, prawda, więc można jakoś tak spróbować tą atmosferę ułożyć, żeby dziecko jak najmniej się stresowało. A może to wyglądać zupełnie inaczej. Też to wygląda inaczej u takiego dziecka, które chodziło już do szkoły i które każdą klasówkę kojarzy ze stresem, a inaczej u dziecka, które nigdy nie chodziło do szkoły i właściwie ono nie bierze tego tak jakoś bardzo. Po prostu będzie coś tam musiało napisać, coś tam będzie musiało zrobić. Także myślę, że tutaj dużo będzie zależało od podejścia i rodziców, i szkoły już, w której się sam egzamin.
Wobec tego, jak taki szkolny dzień wygląda w rodzinie? Pani mówiła, że uczycie się, czy powtarzacie przy krojeniu sałatek, przy takich prozaicznych, rodzinnych czynnościach. A jak to wygląda u Państwa? Kiedy taty nie ma, czy tato jest wtedy w szkole, mama musi przejąć obowiązki nauczyciela matematyki, języka polskiego, historii?
To znaczy, staramy się, że tak jak żona mówiła, żeby to było rodzinnie. To znaczy, na pierwszym miejscu to, że jest to, że jesteśmy rodziną, a na drugim to, że się uczymy. I nauka, która jest w drugim planie, jest bardziej akceptowalna dla dziecka. To znaczy na przykład, no, dla przykładu, jeśli są jakieś wydarzenia historyczne, rocznice, to się o tym rozmawia po prostu, tak? Jeśli jest jakaś, nie wiem, zabawka, można nawiązać od zabawki. Jeśli jest, rodzice rozmawiają o czymś, dzieci pytają, dopytują. Jeśli chodzi o jakąś bardziej formalną wiedzę, którą trzeba zdobyć, to staramy się to też, żeby to było jakoś rodzinnie, to znaczy takie podstawowe informacje w naturalny sposób najlepiej przekazuje mama. Natomiast inną część obowiązków biorę na przykład na siebie ja, nie wiem, na przykład nauka angielskiego przed śniadaniem na przykład, tak? Zanim tata wyjdzie do pracy. Czy też matematyka z babcią, która jest matematyczką, plastyka z dziadkiem, który wykłada na uniwersytecie na Wydziale Sztuk Pięknych. Także każdy daje to, co dla niego jest najbardziej naturalne.
I co, i wtedy w poniedziałek nie boli dziecka ani brzuszek, ani paluszek, ani główka? Jak to niektóre dzieci, które muszą rano o 8 usłyszeć pierwszy dzwonek w tygodniu. Jest inna motywacja do szkoły. I jak wygląda właśnie ten program? Bo Państwo mówicie tutaj, że okoliczności roku skłaniają Was do zajęć tematycznych z dziećmi. No ale każda, wiadomo, że edukacja jest podzielona na klasy, na semestry i tak dalej. I wiedza jest w pewien sposób przez nauczycieli weryfikowana. Jak Wy weryfikujecie wiedzę i jak Wy nauczanie w domu wpisujecie w program nauczania szkolnego w danym poziomie edukacyjnym? No bo wiadomo, że pierwsze klasy to są gdzieś tam rysowanie szlaczków, tak jak...
Może ja odpowiem w ten sposób. Tak jak patrzyłem jako nauczyciel historii, wziąłem sobie jako przykład naukę o powstaniach podczas rozbiorów. Jak byłem w podstawówce, sam jako dziecko miałem lekcji temu było poświęconych 7. Natomiast jak byłem już nauczycielem w gimnazjum, czyli teoretycznie stopień wyżej, była jedna lekcja poświęcona na tą tematykę. Także materiały, które są w szkole obowiązkowej, są bardzo nikłe w porównaniu do tego, co było. Także większość, jak to między sobą mówimy, edukatorów domowych, ma takie podejście, że bez nadmiernego wysilania dziecka można przygotować dziecko do egzaminu tego na koniec roku w ciągu 2 miesięcy. Czyli jeśli rozłożymy to na cały rok, to jest dużo więcej czasu, żeby wejść w szczegóły. A skąd może się, no, można się zdziwić, tak? 2 miesiące zamiast 10. Skąd ta różnica? Różnica wynika stąd, że podchodzimy do konkretnego dziecka. Tak, jako nauczyciel muszę się zajmować 20 dzieci i więcej. I muszę pilnować i tych zdolnych, i tych, którzy muszą usłyszeć 2 razy albo w inny sposób. Siłą rzeczy nauczyciel robi to w jakiś pośredni sposób, tak? Tutaj się skupiam na jednym dziecku, widzę, co ono chwyta, czego nie chwyta. I też jest tak, że nie ma czasu takiego, który w naturalny sposób jest marnowany. To znaczy, był dzwonek na lekcję, ale 3-5 minut trwa, żeby dzieci weszły do tej klasy, usiadły, uspokoiły się. Trzeba sprawdzić listę obecności, jakaś kartkówka jest, albo ktoś odpowiada, jakieś zadanie domowe sprawdzamy. Także merytorycznej lekcji nowych treści jest jakieś 20 minut, a nie 45.
Czyli przed śniadaniem zdąży pan jeszcze dzieci nauczyć angielskiego i przed wyjściem do pracy.
Tak, angielskiego w zeszłym roku tak codziennie, systematycznie chłopcy się uczyli 2 miesiące.
Żeby opanować ten poziom szkolny.
Tak.
Jak wygląda taki dzień dydaktyczny w domu? Czy macie również siatkę godzin, jak to bywa w szkole? Czy dzieci w zależności od wieku są podzielone na klasy? Dzisiaj uczymy się materiału, który ma jedno dziecko z klasy tam 4, a za 45 minut będziemy powtarzali materiał z klasy 3, młodszego rodzeństwa albo starszego z innej klasy, pani Anno.
Znaczy, byliśmy ostatnio na takim spotkaniu edukatorów domowych i tam było ponad 100 rodzin, w których tak naprawdę każda rodzina mówiła co innego. Znaczy każda rodzina po prostu robi troszeczkę po swojemu i myślę, że to jest naturalne, że po prostu każdy ma swój rytm. To też zależy od tego, jak rodzice wolą, jak dzieci wolą, w czym się czują lepiej. Ja ponieważ jestem trochę skażona tuż też tym systemem edukacyjnym, a poza tym jestem dosyć tak poukładana, lubię, tak? I moja młodsza córka też tak lubi, więc mamy troszeczkę tak podzielone. Znaczy zaczynamy zawsze dzień od kaligrafii, córka młodsza, córka starsza zaczyna od ortografii, od dyktanda.
No ale przepraszam, ja wejdę w słowo. To co wobec tego z młodszymi dziećmi, które potrzebują, ich wiek rozwojowy, no potrzebuje innych zajęć?
Znaczy mogę powiedzieć, jak to u nas wygląda. Mamy taki długi, duży stół, przy którym z jednej strony siedzi córka z kaligrafią, po drugiej stronie siedzi córka z dyktandem. Mały Jasiu, który ma roczek, ma takie swoje pudełeczko ze świecowymi kredkami, po którymi marzy wszędzie naokoło, gdzie mu się tylko podoba. Córka 4-letnia ma swoje kolorowanki, którymi potrafi się zająć do 3 godzin. I tak razem patrząc, co robią siostry, oczywiście poruszając się cały czas po domu, to nie jest tak, że te młodsze dzieci też muszą tu siedzieć, ale generalnie skupiają się tam, gdzie jest mama. Tam, gdzie jest mama, tam i jest reszta dzieci. Także i każdy na swoim poziomie tak...
Aż boję się słuchać tego, bo jak pani minister Hall, nie daj Boże, usłyszy o tym, to jeszcze bardziej obniży próg szkolny dzieci.
Oczywiście to jest właśnie dlatego, że to jest w rodzinie, że to jest dom i że to jest mama. Gdybym miała pójść do grupy, gdzie dzieci, których nie zna i pani, której nie ufa, nie zrobiłaby nic, nie odpowiedziałaby na żadne pytanie i nie sądzę, i w ogóle nie sądzę, żeby jakoś się tam rozwijała na tym etapie, na którym jest dzisiaj, czyli niespełna 4 lat życia. Nie posłałabym jej na pewno ani do przedszkola, ani do żadnej innej placówki, dlatego że nie jest na to gotowa. Natomiast w domu, gdzie czuje się bezpiecznie, rozwija się, po prostu się rozwija.
I rozwija się szybciej niż może rówieśnicy, jeżeli chodzi o ten edukacyjne sprawy. Pani Zofio, czy u was, kiedy mąż już nauczy dzieci angielskiego, dzieci zjedzą śniadanie, podobnie wygląda dzień?
U nas dzień wygląda bardzo chaotycznie, ja bym powiedziała. U nas się dzieje, ponieważ my mamy dzieci... jest mała różnica wieku pomiędzy każdym z dzieci, to u nas to się odbywa po prostu wtedy, kiedy na przykład jedno z młodszych dzieci śpi albo akurat jest ktoś i może się nim zająć, to wtedy szybko siadamy. Na przykład jeżeli są takie rzeczy do wyuczenia albo do napisania, albo po prostu zabieram tych po kolei. W tamtym roku brałam 2 naraz. później zmieniłam, że siedzieliśmy na przykład godzinę i albo godzinę z jednym, godzinę z drugim, to po prostu jak w danym momencie pozwala warunek w domu
i atmosfera.
Atmosfera, tak się uczymy takich rzeczy.
No a co z obowiązkami rodzinnymi wobec tego mamy i żony?
Przy okazji.
Kiedy pranie, gotowanie obiadów i tak dalej?
Wszystko jakoś musi... Są też takie momenty, w których po prostu jedną rzecz trzeba odstawić na chwilkę. Oczywiście obiad musi być, ale pranie można odłożyć, sprzątanie można odłożyć. Jednak nauka... Dziecko musi czuć, że to jest coś ważnego, że siedzi w domu, znaczy siedzi w domu, w cudzysłowie, musi się uczyć i musi pamiętać, że to też jest szkoła jakby.
Szkoła domowa.
Tak, szkoła domowa.
Teraz państwo musicie, wszyscy, musi pan Jacku wspomniał o tym, że pomagają wam wasi rodzice, ale nie każda rodzina jest tak szczęśliwa, że ma rodziców, którzy są czy wykładowcami wyższych uczelni, czy też nauczycielami pracującymi w szkołach podstawowych, czy gimnazjach, czy liceach. Macie też doświadczenia innych rodzin. Jak sobie w ogóle rodziny, nie tylko toruńskie, ale chociażby te rodziny, o których pani wspomniała, radzą z innymi przedmiotami? Czy nauczyciele dochodzą na przykład, czy mają obowiązek dochodzenia do domów, czy nie?
Nie mają obowiązku dochodzenia. To jest, zostawia się rodzicom. Natomiast rodziny sobie też właśnie czasami radzą w ten sposób, że czy też parę rodzin razem wynajmuje jakiegoś nauczyciela, który po prostu wykłada dziecku na przykład historię, czy przyrodę, czy geografię, bo znam też takie rodziny, które jakby już dalej edukują, czyli i gimnazjum, i liceum. Jest to do matury możliwość takiego nauczania. Natomiast ja bym chciała tu jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to, co jest takie ważne w edukacji domowej, to my staramy się położyć nacisk na samodzielność dzieci. Że to nie jest tylko tak, że ja teraz siadam z dzieckiem i je uczę, tak? Bo ja nie mam czasu na to, żeby poświęcić trzy godziny dziennie dziecku jednemu, prawda? Bo mam właśnie też młodsze dzieci i to pranie i tak dalej, to musi się też zrobić. Natomiast uczę je tego, żeby po pierwsze same szukały, co je interesuje, wyciągały z półek takie książki, takie gry, takie zabawy, które ją interesuje. Jak na przykład córka wie, że teraz z przyrody musi zrobić dział o mapach hipsometrycznych, no to ją zachęcam, żeby brała atlas, żeby analizowała, jak te mapy wyglądają, co tam na tej mapie można znaleźć. I to są rzeczy z powodzeniem, które może zrobić sama po prostu. I widzę już naprawdę duże efekty tego, że ona zaczyna myśleć, co dzisiaj mogłaby się nauczyć, a nie co nauczyciel jej dzisiaj powie i czy to będzie ciekawe na takiej zasadzie. I to zazwyczaj wtedy procentuje tym, że uczniowie mówią, że lekcje są nudne, bo oni są nastawieni na to, że nauczyciel zrobi im jakiś show i coś im przedstawi tutaj i czy to będzie ciekawe, czy nie.
No ale dobrze, proszę pani, jeżeli zainteresowania dziecka wybiegają poza program dydaktyczny.
No to tym lepiej.
No ale wtedy nie nauczy się tego, co ma się nauczyć, z czego będzie egzaminowane na przykład pod koniec semestru czy roku szkolnego, a będzie uczyło się no to, z czego nie powinno się uczyć.
Nie, jak najbardziej. Jeśli dziecko jest zainteresowane czymś, to uważam, że to jest, niech się tym interesuje, niech rozszerza swoją wiedzę. My nie potrzebujemy uczniów, którzy będą wiedzieli wszystko po trochu na każdy temat, tylko właśnie potrzeba w dzisiejszym świecie i w ogóle chyba myślę ludzi, pasjonatów, którzy będą zainteresowani jakimś konkretnym tematem. A te inne rzeczy, tak naprawdę, tak jak tu brat powiedział, podstawa programowa jest na tyle mała, że po łebkach, jak już na przykład nie lubi na przykład nie wiem, przyrody czy tam czegoś, to może jesteśmy w stanie się nauczyć w 2 miesiące na poziomie tak, żeby dostała tą czwórkę, czy jakoś nawet tam słabszą ocenę, bo nie musi mieć z wszystkiego najlepszych ocen, prawda?
Czy rodzice chcący wprowadzić edukację domową, nauczanie w rodzinie, muszą przejść jakieś kursy, szkolenia, czy muszą obligatoryjnie zapoznać się z podstawami nauk dydaktycznymi?
Nie ma takiego obowiązku. Co więcej, zanim zaczęliśmy uczyć pierwszego syna w domu, troszeczkę się przygotowaliśmy teoretycznie, ponieważ powiedzmy współczesny ruch edukacji domowej powstał w Stanach Zjednoczonych. Z podobnych przyczyn jak w Polsce zaczyna być popularny, to znaczy edukacja państwowa była chora w Stanach Zjednoczonych i część rodziców, zwłaszcza zaangażowani katolicy, zaangażowani protestanci, postanowili wziąć jedną z najważniejszych spraw swojego życia, czyli dzieci i ich wychowanie w swoje ręce. I tam też nie ma najczęściej w większości stanów wymogu, żeby rodzice byli nauczycielami, ale widać bardzo ciekawą rzecz, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę różnorodność Stanów Zjednoczonych, chociażby etniczną. Tak jak w szkole bardzo widać, jest silna koloracja pomiędzy powiedzmy etnicznym pochodzeniem dziecka a wykształceniem. Są grupy społeczne, które zwiększają prawdopodobieństwo tego, że uczeń będzie słaby. Teoretycznie powinno to wyglądać podobnie w edukacji domowej, natomiast wygląda zupełnie inaczej. To znaczy, ponieważ ten ruch zaczął się we wczesnych latach 80., to psychologowie, socjolodzy mają dużą, powiedzmy, grupę badawczą i bez względu na kolor skóry czy wyznanie, jeśli rodzice są zaangażowani, bez względu na to, czy są profesorami, czy po zawodówce, te dzieci mają wyniki znacznie powyżej przeciętnej. Także okazuje się, że wszyscy ludzie są obdarzeni przez Boga w podobny sposób bez względu na swoje pochodzenie etniczne. Ważne jest zaangażowanie rodziców.
Czyli rodzice mogą nauczyć więcej niż szkoła?
Tak.
W domu?
Tak. Nawet doszło do tego w Stanach Zjednoczonych, że ponieważ tam wyższe szkolnictwo jest płatne, dzieci, które nigdy nie chodziły do szkoły, tak jak u nas powiedzmy podstawówka, gimnazjum, liceum, mają znaczne upusty i znaczne zniżki przy dostaniu się do jakiegoś koledżu z bardzo prostej przyczyny. To są dzieci, które nie uczą się, czy już młodzież, młodzi dorośli, nie uczą się dla ocen, tylko szukają wiedzy. To jest olbrzymia różnica, tak jak można powiedzieć, jak pomiędzy niewolnikiem a człowiekiem wolnym.
Jeszcze wrócę tutaj do pani Ani Wiśniewskiej. Nie tylko chyba przykład brata panią zainspirował w edukacji domowej. Wspomniała pani o córce najstarszej, ale też chyba był jeden z epizodów z życia rodzinnego, który zdecydował o tym, że państwo podjęliście z mężem decyzję o tym, że będziecie dzieci uczyć w domu.
To znaczy, no ja myślę, że takich...
Mówimy troszeczkę może tak zbyt... Szkoła jest dobrą rzeczą i pozytywną. Nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus jak państwo, żeby poświęcić tyle czasu edukacji domowej. Ale też wiemy, jakie zagrożenia są w szkole. I też no, rodzice o tym wiedzą, bronią się przed tym, jak mogą. I alternatywą takiego czegoś jest właśnie edukacja domowa.
Ja myślę, że edukatorów domowych w Polsce przybywa. W bardzo dużym tempie. Chociaż nie jest to nigdzie reklamowane, nie jest to absolutnie promowane, wręcz przeciwnie. Większość szkół jest przeciwna temu. Natomiast myślę, że rodzi się to w sercach rodziców, po prostu, oddolnie. Gdzieś tam Pan Bóg przemawia do serc rodziców, i którzy widzą, co się dzieje i często jakby już z taką miłością uprzedzającą, czyli zanim te dzieci wejdą do szkoły i może im się tam zdarzyć coś przykrego, coś złego, to rodzice już chcą jakby uchronić dzieci przed tym.
I ale myślę, był taki jeden epizod z życia właśnie pani córki, który przekonał panią do tego, aby rozpocząć...
Ja myślę, że było takich tam więcej momentów, natomiast rzeczywiście, no chociażby pornografia, która się właśnie jest wśród młodzieży, dzieci już od pierwszych klas szkoły podstawowej, trzeba powiedzieć. I były takie właśnie sytuacje, które zdecydowały o tym, że uznaliśmy, że nie może po prostu. Jakby uznaliśmy, że walka toczy się między zbawieniem i potępieniem. I w tym momencie żadna kwestia poziomu wykształcenia nie gra dla mnie roli, tak? Dla matki wierzącej, która chce dla swojego dziecka zbawienia. Także to absolutnie nie jest, edukacja domowa nie jest propozycją dla wszystkich rodziców, tylko dla tych, którzy poczują, że chcą naprawdę mieć pełną odpowiedzialność. Tak naprawdę każdy rodzic ma pełną odpowiedzialność za to, co się z ich dzieckiem dzieje, tylko nie każdy chce ją wziąć w ręce. Niektórzy uważają, że może to zrobić ktoś inny. Natomiast widać coraz bardziej wyraźnie, że ktoś inny nie zrobi tego dobrze.
Kwestia dotyczy też programów nauczania, nie tylko tych dotyczących przedmiotów ścisłych, ale również i szkoła ma cele nie tylko również dydaktyczne, ale i pedagogiczne. Też wspomniał pan, panie Jacku, na początku naszego spotkania, że zauważa pan, iż nie tyle sama szkoła, w sensie nauczyciel i programy dydaktyczne oddziaływują pedagogicznie, ale również grupa rówieśnicza negatywnie oddziaływuje, nie wychowując, a wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi również o podważanie, obniżanie autorytetów rodziców.
Znaczy myślę, że szkoła wręcz jest antyautorytet. To znaczy większość młodych ludzi myślę, że nie byłoby w stanie powiedzieć, co to znaczy autorytet. albo wskazać jakiegoś autorytetu takiego na poważnie. Nie mówię tu o jakiejś piosenkarce dla dziewczynki, czy nie wiem, piosenkarzu, czy koszykarzu, czy kimkolwiek takim. To jest sposób patrzenia bardzo rzadki, myślę, wśród dzieci czy młodzieży współcześnie. I tutaj, tak jak ojciec mówił o tym, kto może sobie pozwolić na to, to znaczy dla nas nie było pytaniem od początku małżeństwa to, czy my możemy sobie pozwolić na coś takiego, tylko jak ułożyć sobie życie wokół tego. Myślę, że bardzo prostą odpowiedzią jest też tradycyjne polskie czy tradycyjne katolickie życie, to znaczy pewien naturalny podział ról w rodzinie, bo nie zawsze pół plus pół równa się jeden, tak? Jak rodzice oboje się poświęcają karierze i pracy zawodowej, to dzieci często będą z kluczami na szyi. Natomiast jeśli jest naturalny, taki tradycyjny podział ról w rodzinie, to mama zawsze jest na miejscu. I ułatwia to szybkie reagowanie na zagrożenie, szybciej to widać. I co jest jeszcze dla nas też ważne, żyjemy w rodzinie wielopokoleniowej. Nie z musu, tylko z takiego pragnienia. I myślę, że widać tego owoce również w edukacji domowej, nie tylko w sensie jakichś lekcji, których babcia czy dziadek mogą udzielić, ale też w sensie relacji, bo często jeśli mówimy o jakiejś tak zwanej socjalizacji dziecka, czyli jego relacjach społecznych, mówimy o grupie rówieśniczej. Natomiast nie jest to naturalne środowisko dla żadnego człowieka, bo każdy z nas w życiu nie spotyka się tylko z rówieśnikami. Dlatego dziecko uczone w domu, żyjące w tradycyjnej rodzinie, spotyka się również ze starością, z chorobą, z radością, ze smutkami. Pomaga rodzicom przy dzieciach, tak? Bo jeśli rodzina jest wielodzietna, to nie ma tak, że dziecko może się bawić, a rodzice zajmują się sobą czy obowiązkami. Dziecko musi mieć obowiązki. I jedna rzecz jeszcze, która jest dla mnie szczególnie ważna, która jest też pięknie opisana w psalmach, znaczy, tam jest takie sformułowanie: synowie synów koroną starców. I myślę, że to też pięknie widać.
Kiedy również dzieci opiekują się nie tylko młodszym rodzeństwem, ale też rodzicom pomagają w opiece nad chociażby starszymi dziadkami.
No, w tym
dziadkowie
przypadku
też potrzebują tej miłości wnucząt. To jest ta sprawa. Dzisiaj rozmawiamy o edukacji domowej, czyli o nauczaniu w rodzinie z naszymi gośćmi, z panią Anną Wiśniewską oraz z państwem Zofią i Jackiem Hogami. Zapraszamy do tych rozmów naszych widzów, słuchaczy. Numery telefonów do naszego studia to 56 657 0011 i 56 657 0012. Słuchacze z zagranicy mogą również uczestniczyć w naszych rozmowach, wybierając 11 48 56 i dalej 657 0013, 657 0014. Po krótkim przerywniku muzycznym wracamy do naszej rozmowy.
Tak wiele razy zakpił z nas przewrotny los.
Gdy w sercu lęk, gdy w duszy mrok, trudno nadzieję mieć na nowe, lepsze dni.
Lecz trzeba nam dziś mimo to w przyszłość uwierzyć i marzenia zmienić w czyn. Błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Błogosław, Panie, nas ten czas, Twoją mocą wesprzyj nas.
jak wiele już przebrzmiało słów. Tyle obietnic danych nie spełniło się.
Jak wierzyć więc, jak ufać znów, kiedy się nie wie, co przyniesie nowy dzień.
Niełatwo jest uwierzyć, gdy prócz rozczarowań dał nam los niewiele tak.
Lecz trzeba nam wciąż naprzód iść, by znaleźć szczęście, tego nam tak przecież brak. O, błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Pobłogosław, Panie, nas w ten czas. Twoją mocą wesprzyj nas.
O edukacji domowej i o nauczaniu w rodzinie rozmawiamy dzisiaj w studio Radia Maria i w studio telewizji Trwam z naszymi gośćmi, z panią Anną Wiśniewską oraz z państwem Zofią i Jackiem Hogami, którzy właśnie uczą swoje dzieci w domu na szczeblu szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej. Pani Anno, pani ma to doświadczenie, że pani dzieci, przynajmniej córka z tego, co się orientuje, uczestniczyła wcześniej w nauczaniu w szkole i teraz uczy ją już pani sama indywidualnie w domu. Czy pani zauważa jakieś zachowania pozytywne czy negatywne w rozwoju dziecka?
Tak, mogę powiedzieć, że po tym w sumie krótkim czasie nauczania w domu, z tym, że no już od powiedzmy czerwca, od początku czerwca mniej więcej nie uczęszcza do szkoły, zmiany w zachowaniu córki są przeszły moje najśmielsze oczekiwania tak naprawdę, ponieważ grupa rówieśnicza miała na nią na tyle duży wpływ, że była dla niej najważniejsza. Było najważniejsze to, co mówiły koleżanki, a zazwyczaj mówiły złe rzeczy. To, jak się ubierały.
Państwo nie akceptowaliście.
Tak jest. To, jak się ubierały, to, o czym rozmawiały. Większość tych koleżanek była z rodzin rozbitych, więc też nie miała doświadczenia z nimi takiej rodziny, jak to powinno wyglądać. Natomiast w tej chwili już mogę powiedzieć, że córka po pierwsze bawi się na nowo ze swoim rodzeństwem, z którym się już od dawna nie bawi, bo uważa, że jest dorosła, mając 11 lat. Przytula się do mnie, często mówi, że mnie kocha, czego nie mówiła już od 2 lat chyba, ponieważ to nie było w modzie, tak, się przytulać do rodziców i mówić im takie rzeczy. Jest spokojniejsza, nie denerwuje się swoimi porażkami, bo jest dzieckiem, które ma pewne trudności w nauce. Po prostu je pokonuje, tak? Gdy napotyka na trudność, stara się ją pokonać. Kiedyś to było rzucanie zeszytem i mówienie, nie robię tego, bo to jest nie dla mnie. Więc zmiany są naprawdę bardzo duże.
Czyli tutaj w rodzinie następuje socjalizacja.
Dokładnie, to ta pozytywna socjalizacja. W szkole też następuje socjalizacja, tyle że negatywna najczęściej.
A jak wygląda ta sprawa u państwa? Jak dzieci reagują w porównaniu z innymi rówieśnikami na obecność rodziców w domu, na podjęcie obowiązków tych domowych, jak i szkolnych, panie Jacku?
Znaczy, z punktu widzenia naszych dzieci normalność wygląda troszeczkę inaczej.
Niż normalność tak. Rówieśników.
Że czasami dochodzi, i to najczęściej nie w stosunku do dzieci, ale w stosunku do dorosłych, do nieporozumień, na przykład w sklepie, jak pani próbuje rozpocząć rozmowę z synkiem, pyta, w której jesteś klasie, odpowiada na przykład w drugiej i jak chodzisz do szkoły, fajnie jest, on mówi, nie chodzę do szkoły. To dzisiaj nie byłeś, nie chodzę do szkoły. No to pani myśli, że dziecko żartuje, tak? Bo nie wie, o co chodzi. Natomiast oni, to co dla mnie jest cenne, to jest to, że oni mają świadomość, że to nie jest tak, że rodzice, powiedzmy, utrzymują i zajmują się domem, a oni się mają bawić, tak? Bo po szkole, przynajmniej ja tak pamiętam swoje dzieciństwo, po szkole był czas, w którym się bawiłem, koniec, kropka. Także oni wyszli poza takie spojrzenie, czy właściwie nigdy w takim nie byli. Wiedzą, że muszą pomagać, że mama nie jest od tego, żeby wszystko wokół nich zrobić, że ich
Czyli
jest szóstka.
Uczą się odpowiedzialności.
Tak, ich jest 6, mama jest 1, oni są na tyle duzi, zwłaszcza ci więksi, że naprawdę są w stanie zająć się młodszą siostrzyczką na przykład jakiś czas, nie wiem, powiesić pranie, zrobić porządek w pokoju. Najstarszy może pobiec do osiedlowego sklepiku po jakieś zakupy na szybko, jak czegoś zabraknie. Także wiedzą, że razem budujemy, że dom to nie są rodzice, którzy dają dzieciom, tylko wspólnie budujemy i razem idziemy przez życie.
Czyli można powiedzieć, że panie obecne w studio są kobietami sukcesu, bo odnoszą sukcesy dydaktyczne i pedagogiczne ze swoimi dziećmi. Pani Zofio? Czuje się pani taką kobietą?
No, nie wiem, jak to powiedzieć.
Na razie chyba nie patrzyliśmy jeszcze przez ten pryzmat i przez tę perspektywę na wasze życie.
To już chyba ja bym powiedziała, że to inni muszą mówić, czy to sukces.
Czy mąż tak panią odbiera, swoją żonę?
O tak. O tak. Tak bym powiedziała. Ja raczej, ja bym tak... Wolę siedzieć cicho.
I wychowywać swoje potomstwo. Odbierzemy telefon 657-0011, 657-0012, a wcześniej numer kierunkowy oczywiście 56, to telefony w Polsce do naszego studia. Bardzo proszę, halo. Halo, halo. Czy słyszymy się? Halo. 657-0011, 657-0012 i oczywiście numer kierunkowy 56. To numer telefonów w Polsce. Ci z Państwa, którzy nasz program odbierają poza granicami ojczyzny, wybierają za oceanem. 11 w Europie, 48-56 i dalej 657-0011, 657-0012-13 i 657-0014. Czy mamy telefon? Halo? Wciąż oczekujemy na połączenie od Państwa, a my wracamy do tematu edukacja domowa, czyli o nauczaniu w rodzinie. Nauczanie w rodzinie dokonuje się przez mamy, przez taty, przez babcie, przez tych, kogo Państwo poproszą, tak? Pani Aniu, jak to wygląda?
Tak, ja myślę, że to jest też dla nas najważniejszym takim aspektem, że to my decydujemy, z kim nasze dziecko przebywa i kto je uczy. I to my musimy to zaakceptować, tak? A nie pani dyrektor, chociaż często nawet dyrektor szkoły nie ma zbyt dużego wpływu na to, jakich ma nauczycieli. Natomiast tutaj my decydujemy, kto uczy nasze dzieci, kto się z nim spotyka. Na pewno sprawdzamy moralność takiej osoby. Chociaż na razie radzimy sobie raczej w rodzinie. I myślę, że jest to też dobra rzecz, żeby tak aż za dużo nie korzystać z takich osób zewnętrznych. Ja to przynajmniej tak widzę. Mam koleżanki, które są polonistkami, ja natomiast uczę swoją córkę na razie sama, bo widzę, że to jest dla nich byłby duży też taki stres, że ktoś z zewnątrz widziałby, że ona ma takie problemy. Ona jest jeszcze na tym etapie, że nie chce, żeby ktoś widział, że ma takie kłopoty, a z mamą czuje się bezpiecznie.
Czyli indywidualizacja nauczania w 100%.
W 100%.
Panie Jacku, a u Państwa jak to wygląda? Wspomniał Pan o tym, że również w nauczanie Waszych dzieci zaangażowana jest rodzina.
Tak, tak jest. Znaczy oprócz rodziny raz w ciągu jednego roku szkolnego też poprosiliśmy o pomoc kolegę, przy czym tutaj cel był, że tak powiem, podwójny, to znaczy to jest nasz przyjaciel, który wahał się, czy założyć rodzinę. I nasz cel był też troszeczkę taki podwójny, znaczy nie tylko on uczył dzieci, ale również przebywał z dziećmi.
Czy socjalizował się w rodzinie?
Można tak powiedzieć.
Uczył się akceptacji rodziny.
I myślę, że dla niego to, nie tylko dla moich dzieci, to była nauka i fajna zabawa z wujkiem, ale myślę, że dla wujka również to było bardzo przyjemne przebywanie z dziećmi.
Przygotowanie do życia w rodzinie. Czyli również może tutaj być taka dwustronna relacja i dwustronna edukacja, jeżeli chodzi o uczących i uczących się. Edukacja domowa, czyli o nauczaniu w rodzinie. Dzisiaj rozmawiamy w studiu Radia Maria i w studio telewizji Trwam z naszymi gośćmi, z panią Anną Wiśniewską, psychologiem, oraz z państwem Zofią i Jackiem Hogami, którzy właśnie zdecydowali się na prowadzenie edukacji domowej. Ta edukacja domowa w Polsce jest czymś nowym, można powiedzieć. kiedyś były guwernantki w historii naszej, które uczyły po dworach dzieci, a dzisiaj tę rolę przejmują rodzice. Pani Anno.
Myślę, że tutaj o tym, co może mój brat mógł więcej powiedzieć o historycznej stronie, ale rzeczywiście przecież to nie jest tak naprawdę coś nowego. To po prostu kiedyś tak właśnie było. Dzieci się uczyły przede wszystkim w rodzinach, a jeśli się uczyły w szkole, na przykład gdzieś w wiejskiej szkole, to była to szkoła, w której była na przykład 10 uczniów w różnym wieku i miały swoją panią nauczycielkę, którą rodzice zaakceptowali, wybrali. To rodzice decydowali, że tam pani nauczycielka ma uczyć dzieci. I to było zupełnie coś innego. Do takiej szkoły to myślę, że moje dzieci chętnie by poszły. Natomiast to, co my mamy dzisiaj, czyli 30 osób w klasie, 5 klas na poziomie, czyli łatwo tu sobie policzyć, że to jest taki ogrom. Myślę, że żaden dorosły w takiej gromadzie nie wytrzymałby pracować. To jest coś, co zafundowaliśmy w tej chwili naszym dzieciom i nawet szkoły wiejskie w tej chwili są takimi molochami, a rodzice nie mają naprawdę żadnego wpływu na to, kto uczy ich dzieci.
Obawiacie się Państwo bardziej programów dydaktycznych w szkole, czy tych, którzy te programy realizują?
Ja myślę, że tutaj raczej nie strach jest głównym motorem, tylko chęć tego, żeby dać dzieciom to, co najlepsze. Tak jak ojciec zauważył, tak naprawdę myślę, że zwłaszcza w Polsce edukacja publiczna nie jest tak naprawdę normą, bo jeśli spojrzymy na wiek XX, XIX, komplety podczas II wojny światowej, podczas zaborów dzieci były uczone po dworach czy w szkółkach przyparafialnych. Szkoły były prywatne, szkoły były właściwie zawsze związane z kościołem, czy to z jakimś zgromadzeniem zakonnym, czy z parafią. Natomiast państwowa szkoła w historii Polski najczęściej była wroga. Czy to w czasie zaborów, czy w czasie PRL-u, gdzie powiedzmy nauka formalna, myślę, była na bardzo przyzwoitym poziomie. Natomiast historii dzieci musiały się uczyć w domu, tak? Literatury musiały poprawiać w domu, bo wiadomo było, że to, co będzie przekazane w szkole, będzie obrazem fałszywym.
No teraz niestety jest jeszcze gorzej. Mimo starań i wysiłku wielu szlachetnych nauczycieli, bo nikt tego nie kwestionuje, w szkole jest wielu oddanych pedagogów, dydaktyków, dyrektorów prowadzących placówki oświatowe, podobnie jak i w przedszkolach, jednakże są pewne mechanizmy, które Państwo zauważacie jako negatywne i tym bardziej, że zwiększa się chyba presja czynników środowiskowych i zewnętrznych, tych czynników kulturowych, które, jak pani Anno zauważyła, bardzo negatywnie oddziałują na dzieci.
Oczywiście, no, jeśli dochodzimy też do takiego momentu, że nawet dyrektor szkoły nie może odmówić zatrudnienia nauczyciela, który na przykład jest homoseksualistą, nawet dyrektor szkoły, to co tutaj mówić o rodzicu, który nie życzy sobie, żeby ktoś taki jego dziecko uczył. Także no, tych zagrożeń jest mnóstwo. Natomiast tak jak tutaj też brat powiedział, my się skupiamy na tych pozytywnych rzeczach, na to, co my chcemy dać naszym dzieciom. I dlatego też ja myślę, że to, co dla mnie było ważne, taką myślą przychodziłam tutaj też do studia, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało, że jest taka forma, że jest taka możliwość. Jeśli czują się do tego powołani, czują się na siłach, to żeby się nie bali i zobaczyli, że jest taka droga, że jest taka ścieżka, bo to na pewno nie jest ścieżka dla wszystkich.
A czy istnieje jakieś formalne stowarzyszenie rodziców, którzy uczą w domu swoje dzieci?
Tak, są takie dwa stowarzyszenia na terenie Polski i można łatwo znaleźć w internecie ich stronę internetową, wstukując właśnie edukacja domowa. Tam wszelkie informacje też dotyczące formalnych rzeczy, jakie trzeba spełnić, aby móc nauczać w domu. Także wszystkiego tam można zasięgnąć informacji.
A jeżeli chodzi o źródła, skąd dowiedzieliście się Państwo, że można uczyć dzieci w domu? Jeżeli chodzi o aspekty prawne, formalne tego wszystkiego. Czy to było tylko takie marzenie, które kazało Wam realizować te nonkonformistyczne jakieś sprawy, właśnie marzenia? Czy też był przykład czyjś, czy jakieś inne źródła inspiracji były?
Znaczy, dla nas, myślę, tutaj źródłem inspiracji dla mnie i żony było też troszeczkę doświadczenie własne w szkole. Pozytywne i negatywne jak najbardziej również. A do tego, powiedzmy, jakaś pasja związana z historią moja, w której czytając dzieje, jeśli poszukamy właściwie jakiegokolwiek polskiego, nie wiem, bohatera narodowego, czy jakiegoś, nie wiem, poetę, to trudno byłoby znaleźć takiego, który nie miał przynajmniej częściowej fazy edukacji domowej w swoim życiu. Wielu z nich w ogóle nigdy do szkoły nie chodziło formalnych. Także w tym momencie no, budzi się pytanie w człowieku, jeśli to było możliwe kiedyś i no, skutki były, jak widać, bardzo pozytywne, to czy może to być możliwe dzisiaj? No a ponieważ jest możliwe, to dlaczego nie spróbować?
Okazuje się, że można. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, mówi Mirek Trójmiasta.
Szczęść Boże.
Takie pytanie, bo wiadomo, że dzieci takie, które są wychowywane w domu, są wychowywane w sensie jakimś takim, tym bardziej jeszcze przez katolików, zgodnie z wiarą chrześcijańską. Jak one sobie później radzą w zetknięciu z grupą młodzieży, już powiedzmy sobie 18-19-letni, gdzie wiadomo, że jakby się ta młodzież kieruje trochę innymi prawami, niekoniecznie chrześcijańskimi, a wiadomo, że takie dzieci są raczej wychowane w domu, są bardziej ufne, bardziej prawe, można w pewnym sensie powiedzieć, jakieś nieskażone tym duchem tego świata.
Panie Mirosławie, dziękuję bardzo za telefon, pozdrawiamy serdecznie, już nasi goście odpowiadają.
Ja myślę, że tutaj...
Jacek Holda.
Ważne jest to, może taki przykład trochę wojskowy z racji zamiłowań. Żołnierza można posłać na wojnę po jednym dniu wyszkolenia albo po 2 latach. No wszyscy wiemy, że lepiej go troszeczkę pouczyć, tak? Zanim pójdzie w bitwę. My jako katolicy, jako chrześcijanie jesteśmy częścią kościoła wojującego, kościoła pielgrzymującego tutaj na ziemi. Także naszym obowiązkiem jest walka duchowa i dobrze, żebyśmy się do niej jak najlepiej przygotowali. I my jako rodzice mamy obowiązek takie przygotowanie dać właśnie dzieciom. I jak patrzymy na... No, nie mamy dzieci 17-letnich, natomiast jak patrzymy na 9-letniego synka, to myślę, że odwaga cywilna jest zauważalna. To znaczy on nie zna czegoś takiego jak czekanie, aż ktoś inny zareaguje. Bo nie był w takich sytuacjach, także na podwórku jak się bawi, jak słyszy na przykład, że ktoś jest wulgarny, to on reaguje natychmiast, tak? Reaguje nawet, co kiedyś wzbudziło naszą konsternację, zareagował wobec właśnie nastolatków gimnazjalnych, około 13 lat mieli, on miał wtedy lat 7. I no, z naszej perspektywy to było szalone, bo on im zabronił, a jak oni go wyśmiali, to on był w stanie czynnie im zabronić, tak? Oczywiście w swoim spojrzeniu, bo było to niemożliwe. Natomiast ci chłopcy, jak im zakazał kategorycznie dziecko, no, mieli na tyle rozsądku, że nie zrobili mu krzywdy, ale też jakoś tam się uspokoili.
Czyli
tak?
Młodszy, ale budzi respekt.
Nie wiem, czy budzi respekt. Myślę, że w tym miejscu to było raczej miłosierdzie tych wulgarnych chłopców.
Pani Anno, czy w przypadku pani dzieci też pani widzi taką odwagę cywilną?
To znaczy, ja mogę powiedzieć tak. Córka, która właśnie była w szkole, jest nauczona tego, że tego się nie robi, bo cię wyśmieją, tego się nie robi, bo to nie wypada, tego się nie robi, bo nikt tak nie robi, bo to nie jest modne. I teraz ona dopiero się oducza tego, że, ale czy ty chcesz to robić? Czy uważasz, że to jest dobre? No to dlaczego tego nie robisz? Tylko dlatego, że będą się z ciebie śmiali. I ona teraz musi się tego dopiero nauczyć.
Czyli pani resocjalizuje dziecko.
Dokładnie. Więc jest dokładnie odwrotnie, że to pytanie jest dobre, bo myślę, że wiele ludzi zadaje sobie takie pytanie. Natomiast jest dokładnie odwrotnie. Żeby pójść w świat i móc w tym świecie coś zwojować, to trzeba mieć silne poczucie własnej wartości, tego, kim się jest i tego, w co wierzę. Natomiast dzieci wychowane przez rówieśników w szkole wiedzą, że należy się nie wychylać, bo można oberwać. A w taki sposób to my nie zwojujemy niczego i to niestety dzisiaj widzimy.
I tego uczą się państwa dzieci w domach, w których państwo zdecydowaliście na to, aby była edukacja domowa. 57, 56 wcześniej, dalej 657 0011, 56 657 0012, numery telefonów do naszego studia w Toruniu. Dla słuchaczy i dla widzów w Polsce, ci z Państwa, którzy odbierają nasz program za granicami, wybierają za oceanem 11, w Europie 48 i dalej 56 657 0011. i 56 657 00 12. Edukacja domowa, czyli o nauczaniu w rodzinie. Dzisiaj jeszcze rozmawiamy w studiu Radia Maria i w studiu telewizji Trwam. Nauczanie w rodzinie wymaga no jeszcze więcej niż normalne posyłanie dziecka do szkoły, szczególnie od mam, które pozostają w domu, nie mają tego luksusu, że wyekwipują dziecko do szkoły, mogą zająć się obowiązkami domowymi i oczekiwać z ciepłym obiadem na kolejne pociechy powracające ze szkół do domu. Wręcz przeciwnie, to troszkę przestawia, czy rewolucjonizuje życie domowe, czy staje się taką normalną codziennością. Pani Zosiu.
No u nas, jak już mąż mówił, to jest od początku właśnie tak, więc ja wręcz nie lubię, jak któryś z synów idzie na jakieś dodatkowe zajęcia, ponieważ właśnie mam wtedy kłopot. Muszę, jeżeli to jest jakieś młodsze dziecko, to musi z kimś iść. Nie zawsze ja mogę, więc muszę tyle różnych rzeczy tyle różnych osób popytać o pomoc, że naprawdę mam nieraz kłopot. Jak ja sobie pomyślę, że musiała każde dziecko po kolei wysyłać tu do szkoły, tu do przedszkola, to u nas to by było po prostu niemożliwe. Ja bym nie zrobiła na pewno tego obiadu ani nic, bo bym była wykończona tym bieganiem, prawda?
Czyli ta edukacja domowa też jakoś się wpisuje w naturę rodzin wielodzietnych. Mm.
No, jest mi osobiście to pomaga, że właśnie starsze dzieci są, jak ich nie ma, jak było wakacje, to było mi nieraz naprawdę ciężko, bo oni naprawdę nawet samą tym, że się bawią, że chodzą, uspokajają to młodsze dziecko, które
ma poczucie bezpieczeństwa.
Tak, ma
poczucie bezpieczeństwa.
I na przykład chciałam zrobić obiad, no to taki maluch biegnie za mamą, jeden czy drugi. Ale jakie starsze rodzeństwo w domu i cokolwiek tam robią, to ono jest z nimi, bo do nich biegnie. A ja w tym momencie mogę się zająć jakąś tam rzeczą, jakimś obowiązkiem.
Kolejne połączenie, kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem poprosić Państwa...
A możemy poznać... Halo, halo? Nie wiem, czy się słyszymy. Czy możemy poznać Pańskie imię i skąd Pan dzwoni?
Proszę bardzo, Piotr Suwałk.
I słuchamy Pana, Panie Piotrze. Witamy.
Ja chciałem prosić któregoś z tych Państwa obecnych w studiu o zdefiniowanie pojęcia socjalizacji. Tylko tyle. W związku z tym, że te dzieci są wychowywane przez tych Państwa w domu, interesuje mnie, jak oni definiują to pojęcie. To tylko tyle.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję za telefon. Pan Jacek już mówił o tym, ale powróćmy raz jeszcze do tego sformułowania. Czym jest socjalizacja?
Może pozwolę tu siostrze, która jest ekspertką od takich spraw.
To jest uspołecznienie, tak? Uspołecznienie dziecka. Natomiast, jak powiedziałam, może być socjalizacja pozytywna i negatywna. I to jest umiejętność znalezienia się w społeczeństwie i życia w społeczeństwie. Natomiast to, co nam funduje zazwyczaj szkoła, uczy po prostu, tak jak już mówiliśmy tutaj w tym programie, uczy takich zachowań stada, tak? Żeby iść za grupą, nie wychylać się. Znajduje się zazwyczaj przywódca, który zazwyczaj jest kimś, kto zachowuje się źle. Mogę tu podać jeszcze taki jeden przykład odnośnie uczenia się. Ten system stada powoduje, że to jest obciach się uczyć. Więc dziecko, które się przyzna, że się uczyło do lekcji, że lubi jakiś przedmiot, jest natychmiast odpychane. Więc to też jest doświadczenie naszych znajomych, których syn zainteresował się chemią i dopiero kiedy przyszedł na edukację domową, spotkał innych kolegów, którzy też się interesują chemią, z którymi mogli znaleźć wspólny język, natomiast w szkole nigdy się nie przyznał, że interesuje się chemią.
I to jest... Ale na przykład ta chemia to chyba jest problem uczenia dziecka w szkole, kiedy w domu chemii. Jak Państwo rozwiązujecie ten problem?
To znaczy, ja chemii jeszcze nie uczę, bo to jest w programie gimnazjum. Natomiast ci znajomi, którzy uczą, Są naprawdę w tej chwili świetne też takie preparaty, które można kupić, można zrobić doświadczenie, na co zapewniam, że w szkołach bardzo często nie ma już czasu na robienie doświadczeń. To jest jedna godzina chemii, to jest 45 dziecko
minut.
45 minut i dziecko nie jest w stanie nawet sobie przyswoić pewnych rzeczy. Czasem na doświadczenia jest potrzebna dłuższa ilość czasu. Natomiast są też znajomi, którzy z tymi takimi bardziej ścisłymi przedmiotami, których oni już nie bardzo są w stanie nauczyć, po prostu już posyłają wtedy do specjalistów. Także tu są też różne formy. Natomiast znam też chłopca, który na tyle się interesuje chemią, że umie ją znacznie powyżej programu, ucząc się po prostu sam, szukając wiedzy.
Zanim jeszcze dodefiniujemy termin socjalizacji, o którym mówiliśmy i o który pytał się pan Piotr, to zauważyła pani Anno, że dzieci... Czy edukacja domowa pozwala na przykład na wysyłanie dzieci do innych rodzin zaprzyjaźnionych, które również uczestniczą w tym systemie edukacyjnym, chociażby jeżeli chodzi o chemię?
Oczywiście, że tak, jest to możliwe. Natomiast ja jeszcze powiem jedną rzecz, że w tym systemie edukacji domowej tak naprawdę dzieci mają wreszcie czas na socjalizację, na to, żeby się spotykać z innymi dziećmi, żeby rozwijać swoje zainteresowania. Bo dziecko, które chodzi do szkoły, córka wracała o 16 do domu, zjadła obiad, była 17, było ciemno, zabierała się za lekcję i była godzina 20. I nie miała ani czasu na swoje zainteresowania, ani na spotkanie się z kuzynami, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Na nic, po prostu na nic.
Pan Jacek poruszył jeszcze ważny aspekt, jeżeli chodzi o ten termin socjalizacja, że ona dokonuje się w rodzinie, czyli w rodzinie między poszczególnymi pokoleniami również.
Tak.
A jeżeli chodzi o przestrzeń, czy wychowanie szkolne, czy przedszkolne, to tylko w płaszczyźnie grupy rówieśniczej dziecko nawiązuje relacje.
I to jest bardzo nienaturalne. To jest zupełnie nienaturalne relacje. Bo w normalnym świecie nie ma tak. Tak jak już brat powiedział, nie ma takich relacji, że jest 30 osób w tym samym wieku, 34-latków w jednym miejscu. Tak się nigdy nie zdarza poza przedszkolem czy poza szkołą.
Kolejne połączenie. Mam nadzieję, że panu Piotrowi odpowiedzieliśmy na pytanie. Teraz kolejny telefon odbierzmy. Halo, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzień dobry.
Kto do nas dzwoni? Skąd?
Sabina z Stargardy Szczecińskiego.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam gości. Jestem w ogóle zadowolona z takich audycji. Mam wnuczka, już kiedyś panią Wiśniewską, to już oglądałam w którymś programie, i mam wnuczka i właśnie tak słuchając takie programy, bardzo namawiam swoją córkę, że jak wnuczek dorośnie, żeby właśnie zaczęła edukację w rodzinie, a nie posyłała do szkoły, dlatego że ja jestem pracownikiem szkoły, dokładnie gimnazjum, i widzę, jakie tam jest straszne, nie znam może nauki nauczycieli, ale widzę zachowania w szkole. To jestem przerażona i dlatego bardzo mi się to podoba i namawiam swoją właśnie córkę, że jak malutkie nam dorośnie, żeby właśnie się też na to zdecydowała. I proszę o więcej takich programów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Sabino. Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie więcej. Ich też jest dużo na naszej antenie. Ale tutaj mi przynajmniej zrodził się pomysł kolejnego tematu. Kto psuje i dekonstruuje polską szkołę? Bo kolejny głos nauczyciela, który no jakoś też ma pewne obawy co do wychowania, panie Jacku, dzieci w szkole.
Znaczy, ja myślę, że warto pamiętać o jednej rzeczy, o której też mówiłem jako nauczyciel. Że polska kultura to nie jest coś wyizolowanego ze świata, tylko to jest, powiedzmy, latorośl zaszczepiona w Kościół katolicki. I jeśli ktoś spróbuje kiedykolwiek zrobić polskość bez katolicyzmu, to ta roślina umrze, tak? Bo będą odcięte korzenie. Dlatego myślę, że to, co widać w historii Polski, Kościół zawsze miał olbrzymi wpływ na edukację, rodzice mieli olbrzymi wpływ na edukację. Natomiast w tej chwili, jeśli będzie szkoła neutralna światopoglądowo, tak jak mamy to dzisiaj...
Co to znaczy neutralna światopoglądowo?
To znaczy, że jest antykatolicka po prostu.
Czyli jakaś kolejna forma religijności musi się pojawić.
Tak, myślę, że ateizm jest formą religii bardzo agresywnej, która jest agresywnie propagowana przez media, żeby zastąpić porządek katolicki. Także nie ma co się wstydzić tego, że jesteśmy katolikami. I katolicki znaczy powszechny. To są rzeczy, które, powiedzmy, katolicki styl życia jest nie tylko objawiony nam przez Boga, ale również da się go dowieść rozumowo, tak?
On jest wpisany też w nasze,
oczywiście,
w naszą naturę.
Oczywiście, w naturę. Także
też.
Dlatego nie mamy się czego wstydzić. ateiści współcześni mają korzenie w XVIII wieku. My mamy korzenie tak naprawdę co najmniej 2000 lat temu.
Na zakończenie naszych rozmów spróbuję podsumować to, o czym mówiliśmy. Edukacja domowa, czyli o nauczaniu w rodzinie. Czym edukacja domowa jest i dlaczego Państwo się na nią zdecydowaliście?
Jest po prostu nauczaniem w rodzinie. Tak jak ten właśnie angielski termin homeschooling, to jest właśnie nauczanie w rodzinie. Tak mówimy edukacja domowa, ale to chodzi o ten dom, czyli właśnie o rodzinę. I to jest tym przede wszystkim, czyli taka jaka jest rodzina, takie powinny być dzieci. I tak rodzice chcą, prawda, żeby dzieci wrastały w rodzinę i były jakby odbiciem tego, kim są rodzice, a nie odbiciem państwa, szkoły czy jakiegoś systemu, prawda. Mają być odbiciem nas, rodziców i rodziny.
No, ale mi się przypomniała teraz jeszcze bardzo jedna ważna sprawa. No kto nauczy wasze dzieci instruktażu seksualnego? No bo to w szkole jest bardzo popularne.
Czy mogę odpowiedzieć?
Bardzo prosimy Pani Zachę.
U nas, ja tak powiem, jest to naturalne, gdyż rodzą się następne dzieci. I dzieci się pytają. I jakby te rozmowy na ten temat są, może bym przesadziła jak od urodzenia, ale po prostu to jest tak naturalne, że
nie potrzeba dodatkowych
nie instruktorów. Nie potrzeba, ale rozmawiać oczywiście trzeba z dzieckiem.
Tylko rodzice odpowiadają na potrzeby.
Tak, i dziecko patrzy i pyta bez przerwy. No właśnie szczególnie jak się rodzą dzieci.
I otacza troską to życie.
Tak.
Z przyszłego rodzeństwa.
Tak.
Czyli to jest, nie trzeba już specjalnie uczyć do życia w rodzinie, gdyż dziecko rozwija się w rodzinie.
Jest to też bezpieczne takie miejsce do rozmawiania na ten temat, ponieważ tu się włącza naturalny wstyd. Jeśli powiemy dziecku za dużo, to dziecko jest zgorszone i tutaj się nam włącza tak, że lepiej kamień u szyi i to, co się teraz dzieje, to właśnie to się dzieje, że większość ludzi niestety lepiej byłoby im, żeby im kamień uwiązać, żeby się i utopić, niż to, co robią naszym dzieciom. A my, rodzice, nie mamy na to wpływ. Ja tego doświadczałam osobiście, bo właśnie coś takiego zrobiono mojemu dziecku i na to nie ma zgody.
Skutki są bardzo trudne do odwrócenia.
Trudne, ale no jakby to był też jeden z powodów, że to ucięliśmy, ale rodzice, naprawdę obudźcie się i zobaczcie, co waszym dzieciom robią.
Czyli rodzice, zainteresujcie się też szkołą, nie tylko dzieckiem, ale nie tylko co dziecko robi w szkole, ale czego też dzieci w szkołach uczą. O edukacji domowej, czyli o nauczaniu w rodzinie, dzisiaj rozmawialiśmy w studiu Radia Maryja i w studiu Telewizji Trwam z naszymi gośćmi, z psychologiem i mamą, panią Anną Wiśniewską oraz żoną pana Janusza, który również bywa w naszym studio. Byli też z nami pani Zofia i pan Jacek Chogowie. Szczęśliwi rodzice, kobiety sukcesu, bo tak można o naszych paniach powiedzieć, mamy sześciorga i
pięciorga
dzieci zrealizowane w życiu i cieszące się powołaniem do macierzyństwa. Bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze świadectwo, za dzisiejszą obecność. Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.